Dziewczyny Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Wracamy z audycją Uczymy Piękna, dziś z naszymi gośćmi, a są nimi ksiądz dr Franciszek Kenik i dr Mariusz Pucia. Wspominamy muzyków, osoby, które związane były zarówno z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, jak i też tutaj ze Śląskiem, osoby, które miały duży wpływ na współczesnych muzyków, organistów.
Bardzo ważna sylwetka muzykologa,
Który prowadził badania na Śląsku
i to jest właśnie taki temat niezwykle ważny, to jest ksiądz profesor Bartkowski. Ksiądz profesor Bolesław Bartkowski, wtedy kiedy przyszedłem na studia muzykologiczne do Lublina, był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a jednocześnie dla mnie był po prostu etnomuzykologiem, to znaczy pracował w katedrze etnomuzykologii i hymnologii w KUL-u. Dopiero później zobaczyłem, czytając na jego temat, jaka była jego ścieżka, to znowu było tak troszkę jak z księdzem Chwałkiem, że ksiądz Bartkowski albo inaczej studiował w Lublinie w seminarium duchownym. Tam polecono mu, żeby zajął się muzyką. I tak od muzyki do etnomuzykologii, do muzykologii do etnomuzykologii. Dlatego, że to była taka konsekwencja studiów u księdza Hieronima Fajchta, że ksiądz Bartkowski zajął się najpierw chorałem gregoriańskim, a później zauważył, że jego zainteresowanie takie dziecięce, profesor Antoni Zoła kiedyś napisał, że młody Bolesław Bartkowski potrafił godzinami siedzieć i słuchać, jak ludzie odmawiali różańce, albo odśpiewywali różańce. I to jego zainteresowanie znalazło później swój wyraz w badaniach folkloru religijnego, którymi zajął się dzięki temu, że nawiązano współpracę z profesorem Stęszewskim, też zresztą już nieżyjącym. Też można by wiele na jego temat powiedzieć, ale w roku 71 rozpoczęto takie szerokie badania muzycznego folkloru religijnego na ziemiach polskich. Pomysł był taki, żeby porównać, w jaki sposób w Polsce, w różnych regionach, wykonuje się te same śpiewy religijne. No i z grubsza wyglądało to w ten sposób, że stworzono kanon, tak zwany kanon pieśni albo kanon śpiewów, i takie ekipy miały jechać w całą Polskę i szukać tych śpiewów w parafiach. Okazało się, że ten materiał jest znacznie bogatszy. Okazało się, że oprócz śpiewów religijnych, tych właśnie kanonicznych, czyli tych śpiewnikowych, wykonuje się w parafiach dużo więcej. Wykonuje się ballady religijne, wykonuje się różne przyśpiewki, wykonuje się śpiewy przy kapliczkach, a więc rzeczy religijne, niekościelne itd., itd. Niby to wszystko wiemy, ale okazało się, że ta działalność zbieracza rozszerzyła się na tyle, że Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii funkcjonuje w zasadzie do dziś. Zebrano, jak przyszedłem na KUL, to tam już leżało ze 400 taśm szpulowych z materiałem zarejestrowanym. To jest, proszę Państwa, dobrych kilka tysięcy tak zwanych rekordów, czyli właśnie przekazów. Ksiądz profesor Bartkowski, choralista, nagle stał się etnomuzykologiem. Widział w ogóle w muzyce ludowej bardzo wiele odniesień do chorału właśnie. Widział w formach muzyki ludowej, widział właśnie modalność i w związku z tym takie też prace publikował. Najbardziej znany był z dwóch takich książek, które mają podobne tytuły. Jedna to jest Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich, studia i materiały, a druga z kolei Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji, style i formy. Oczywiście był autorem bardzo wielu artykułów i innych publikacji, ale te dwie książki tak naprawdę mówią o jego takim największym zaangażowaniu naukowym. Zmarł nagle, także pozostała po nim taka olbrzymia dziura. Mówiąc szczerze, to było tak, że jak zmarł, to mieliśmy mieć zajęcia dodatkowe z nim, niezaplanowane wcześniej. Przyszedłem na zajęcia, zobaczyłem, że klasa jest pusta i nasza koleżanka wspólna powiedziała mi: słuchaj, ksiądz Bartkowski zmarł. Nikt w to nie wierzył. Nikt nie wierzył, że ksiądz Bartkowski po prostu może tak po prostu odejść. Natomiast patrząc na jego zajęcia od strony właśnie znowu takiej ludzkiej, studenckiej, muszę powiedzieć, że z jednej strony widać było olbrzymią wiedzę, wielką elokwencję, a z drugiej taki brak takiego upierania się przy swoim, brak takiego nacisku. Nawet zdarzyło się kiedyś, to też anegdota, że pewien student wmówił na egzaminie księdzu profesorowi, że jakiś kompozytor, już teraz nie pamiętam szczegółów, nie napisał 3 koncertów fortepianowych, tylko 4. Student upierał się, że na płycie ma 4 koncerty fortepianowe i ksiądz profesor mówi, no ciekawa rzecz, na egzaminie można się też czegoś nauczyć. Po czym student przyszedł, zobaczył, że tam są 3 koncerty fortepianowe i jakaś sonata fortepianowa i tyle. Ale chodzi o to, że ksiądz Bartkowski nie zgromił studenta, tylko po prostu przyjął, że student widocznie ma rację, powiedział, że musi się jeszcze wielu rzeczy nauczyć, dał studentowi ocenę, po czym student ze spuczoną głową powoli tydzień później przyszedł do księdza profesora i mówi, myliłem się, przepraszam, tu jest płyta, to nie tak. Więc to są, znowu relacja mistrz i uczeń tutaj działa. Od księdza Bratkowskiego można było właśnie uczyć się takiego spokoju, takiego nieupierania się przy swoim, tylko dystansu do wielu rzeczy. A jednocześnie, tak jak mówię, prorektor KUL-u, kiedy zmarł, był jeszcze prorektorem KUL-u i mówił nam, że marzy o tym, żeby to prorektorstwo już oddać i zająć się znowu działalnością naukową. No, państwo sobie wyobrażają, ksiądz profesor, prorektor dużej uczelni, jeździł na badania terenowe po wsiach, nagrywał takich zwyczajnych parafian, bo to tak wyglądało, że przyjeżdżało się do parafii, zbierało się parafian na przykład po mszy świętej i pytało się, a czy śpiewacie taką pieśń, a czy śpiewacie taką rzecz, a taką. Więc tutaj, no, taki zupełnie zwyczajny człowiek, chciałoby się powiedzieć, nie? Więc to znowu dwa takie obrazy, które wydają się być zupełnie różne. Bezpośrednim współpracownikiem księdza profesora Bartkowskiego, jego w zasadzie wychowankiem, a jednocześnie naszym nauczycielem i profesorem był Antoni Zoła. Bardzo ciekawa też postać i też wpisująca się w ten taki nurt mistrz-uczeń i też człowiek niesłychanej pokory. Myślę, że tu ksiądz Franek się ze mną zgodzi, że nigdy nie usłyszeliśmy, żeby profesor Antoni Zoła uniósł się nad kimś albo kogoś jakoś gromił. To zawsze była taka postać, z którą można było porozmawiać zupełnie szczerze. Ja nawet pamiętam taką sytuację, że mieliśmy takiego współstudenta, który porozumiewał się z nami takim językiem młodzieżowym. No i pan profesor Zoła to przyjmował. On po prostu mówił swoim językiem, a student swoim językiem. Potem tylko jak trzeba było pisać pracę, to trochę było takich korekt dużo. Ale profesor Antoni Zoła wziął udział właśnie w tej akcji zbierania folkloru muzycznego. To taka bardzo ciekawa postać. Opowiadał nam, jak duży magnetofon szpulowy Grundiga brał na plecy do plecaka, wsiadał na MZ-kę i jeździł po Polsce nagrywać folklor. Także jak się to skojarzy z olbrzymią wiedzą, profesor Antoni Zoła był niezrównanym konsultantem w sprawie modalności w muzyce ludowej. Skale modalne potrafił wypatrzeć nawet w takich śpiewach, których nam się wydawało, że dur-mol taki zupełnie procentowy, a on wtedy nam pokazywał, nie, słuchajcie, tutaj trzeba naprawdę tutaj tą melodię trzeba odbrązowić i zobaczyć, że tutaj tak naprawdę to jest modalność.
Ciekawe jest to słowo wypatrzeć.
Wypatrzeć.
Dlatego, że dla mnie w pamięci pozostaje jakiś ten obraz profesora Zoły w takim momencie, kiedy on był doskonałym znawcą harmonii. I wystarczyło, że on czyjąś pracę po prostu popatrzył, zerknął. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie spotkałem nigdy, żeby ktoś po prostu jednym spojrzeniem, jednym momencie po prostu przeniknąć całą strukturę harmoniczną tego, co student napisał, no, czy na ćwiczeniach, bo to było, no, po prostu mistrzostwo.
On tłumaczył, że jak patrzy w nuty, to je słyszy. Miał taką wyobraźnię muzyczną, że tego w ogóle nie przegrywał, że po prostu widział w nutach od razu tą harmonię.
Właśnie ktoś potrzebuje się przyjrzeć, prawda, zobaczyć przebieg, czy gdzieś nie ma właśnie kwint i tak dalej.
On to po prostu widział.
A on to po prostu widział w jednym spojrzeniu i to był geniusz.
Także uczył nas harmonii.
Historii
muzyki polskiej. Miał, tak jak mówię, w głowie modalność, którą też wskazywał w muzyce ludowej. Zresztą dzięki temu, nie wiem, otworzyło mi to oczy na bardzo wiele rzeczy. Potem okazało się, że kiedy konsultowaliśmy to z naszymi kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, okazało się, że on nas nauczył tej modalności w muzyce ludowej i że po prostu inni tego nie widzą także. Także to, no dzięki temu nauczyliśmy się strasznie wielu rzeczy.
On też był dobrym praktykiem, prawda?
Był bardzo dobrym praktykiem. Był to też taka ciekawa rzecz. Pan profesor mieszkał w polubelskiej miejscowości, nazywa się Pliszczyn, i w tym Pliszczynie pełnił rolę organisty takiego, żeby nie powiedzieć wiejskiego, w kościele księży Sercanów. Wszyscy sobie bardzo cenili, że pan profesor siada za organy i właśnie gra, i on to uważał za taką normalną praktykę. I tak
w codziennej posłudze.
W codzienną posługę właśnie. To też, no, niesłychane. Proszę zobaczyć, z jednej strony wielki warsztat, wielka elokwencja. My wszyscy przychodzimy do tego człowieka, siadamy wokół niego i jak wokół jakiegoś no nie chcę powiedzieć, ale alfy i omegi. Z otwartymi oczami patrzymy, jak nam wskazuje rzeczy, których nie widzimy, a patrzymy na te same nuty, a jednocześnie ten sam człowiek siada za organy i w wiejskim kościele gra. To jest po prostu właśnie tak. To byli tacy ludzie. Tak jak mówię, ta relacja mistrz-uczeń jest tutaj bezcenna, bo uczyliśmy się nie tylko wiedzy, doświadczenia, czytaliśmy nie tylko książki, ale czytaliśmy w tych ludziach właśnie to, pokory.
A naszymi gośćmi byli dziś ksiądz dr Franciszek Kenik i dr Mariusz Pucia. No to może jeszcze na koniec coś zagrajmy.
Proponuję, to będzie tak troszkę z innej półki, ale jednego z najlepszych zespołów wokalnych świata, zespołu King Singers, czyli sześciu śpiewających facetów. Taki utwór skomponowany zupełnie współcześnie, nazywa się Pije Jezu. Pije Jezu nas odwołuje właśnie do mszy rekwiem albo do właśnie wspomnienia o zmarłych. Bardzo piękna kompozycja, myślę, że warta posłuchania. Ponieważ obaj profesorowie, ksiądz profesor Bolesław Bartkowski i pan profesor Antoni Zoła zajmowali się ludową twórczością religijną, proponuję taką kompozycję, która jest inspirowana muzyką ludową. Nagrał ją taki bardzo dobry zespół Kwadrofonik razem z Adamem Strugiem. Adam Strug to jest takie nazwisko, myślę, że w twórczości folkowej w Polsce bardzo dobrze znane. Oni nagrali coś takiego, co się nazywało Rekwiem Ludowe. Zapraszam państwa, żeby posłuchać jednego z fragmentów tego rekwiem ludowego. Kwadrofonik jest zespołem takim perkusyjno-fortepianowym. Natomiast Adam Struk to jest człowiek, który inspiruje się muzyką ludową i przetwarza ją w sposób twórczy.
I dziękuję bardzo naszym gościom, ale dziękujemy także słuchaczom. Kolejna audycja Uczymy Piękna, oczywiście za miesiąc o tej samej porze. Dobranoc, do usłyszenia.
Żegnamy Cię, mój świecie wesoły, już idę w śmiertelne popioły, rwie się życia przędza. Śmierć mnie w grób zapędza, bije pierwsza godzina. Żegnam was, rodzice kochani, znajomie, krewnie je poddani, za łaskę dziękuję, z opieki kwituje, bije druga godzina. Żegnam was, mili przyjaciele, mnie pod głaz czas grobowy ściele, już śmiertelne oczy, sen wieczny zamroczy, bije trzecia godzina. Żegnam was, królowie, książęta, cieszcie się w swym szczęściu, panięta, już służyć nie mogę, wybieram się w drogę, Bije czwarta godzina.
Uczymy Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca po godzinie 21.00.